Rozdział trzeci. Praktyka, praktyka, praktyka. Znajdujesz się teraz na takim etapie, że możesz zacząć aktywniej pracować nad nabywaną umiejętnością. Masz plan działania, dysponujesz wyselekcjonowanymi zasobami i wiesz, co należy robić. Zatem jedyne, co pozostało do zrobienia, to... cóż, zacząć działać. Wydaje się, że jest to najłatwiejsza część planu nauki nowej umiejętności – praktyka i działanie. Owszem, bywa i tak, co nie zmienia faktu, że należy postępować ostrożnie. Przy czym dopóki będziesz się trzymać wskazówek sformułowanych w tym rozdziale, możesz się skupić po prostu na praktyce i działaniu. Na kolejnych stronach przyjrzymy się temu, jak wypracować spójny system postępowania, wykształcić samoświadomość, wyśledzić własne słabe punkty i niedostatki oraz sprawić, aby nowe wiadomości zapisywały się maksymalnie trwale w głowie i mięśniach. Po pierwsze i najważniejsze, we wszystkich przypadkach nauki takich umiejętności lub wiadomości, które wymagają przećwiczenia, praktyka okazuje się znacznie skuteczniejsza, kiedy ma postać samodzielnego sprawdzania się, nie bezrefleksyjnego powtarzania czy podkreślania. W tym miejscu zresztą przebiega granica oddzielająca aktywne powtórki, samodzielne sprawdzanie się, od powtórek biernych, powtarzanie i automatyczne odklepywanie przyswojonych wiadomości. Jest to jeden z głównych powodów, dla których tak skutecznymi pomocami naukowymi są karty edukacyjne i fiszki. W ramach przełomowego badania nad aktywną powtórką zdobytych wiadomości, które zostało przeprowadzone w 2008 roku przez Jeffreya Karpika z Purdue University, grupie studentów przekazano słówka do nauczenia się na pamięć. Badani, którzy wykorzystali w tym celu właśnie aktywną powtórkę, zapamiętali 80% słówek, podczas gdy ci, którzy powtarzali materiał tylko pasywnie, zapamiętali 34% słówek. Wydaje się, że trzeba tutaj coś powiedzieć na temat zmagań czy nawet walki z opanowywaną treścią, a następnie o zwycięstwie nad nią. Otóż pamiętaj, kiedy stosujesz nowo nabytą wiedzę w praktyce bądź trenujesz jakąś umiejętność, nie powinno ci to przychodzić zbyt łatwo. Jeśli bowiem jest prosto, najpewniej rozmijasz się ze swoim celem. Tak naprawdę w pierwszej kolejności chodzi o to, by powtarzać to, co najtrudniejsze – i wgryzać się w to głęboko. Przemyślana praktyka. Jest to pierwszy krok ku prawdziwej biegłości. Przemyślana praktyka ma jasny cel i jest systematyczna. Może ona obejmować na przykład naprzemienne przeglądanie materiału, a następnie jego powtarzanie, przy czym cały czas wymaga pełnej koncentracji, której przyświeca konkretny cel w postaci ogólnej poprawy sposobu wykonywania umiejętności. Pozostaje to w związku z naturalną predyspozycją ludzkiego mózgu do przekształcania powtarzanych zachowań w nieświadome nawyki. Dlatego warto pilnować, aby każde nasze zachowanie było dokładnie takie, jak tego chcemy. Przykładowo, kiedy jako dzieci uczyliśmy się wiązać buty, początkowo musieliśmy intensywnie myśleć o każdym z ruchów składających się na tę czynność. A jeśli ktoś na wstępie nauczył się źle, to prawdopodobnie było mu dość trudno zmienić błędną metodę na właściwą. Z czasem jednak opanowaliśmy czynność w takim stopniu, że przestaliśmy się zastanawiać podczas jej wykonywania. Wiązanie butów stało się czymś naturalnym, a całą sekwencję tworzących je ruchów zaczęliśmy wykonywać automatycznie. W przypadku źle opanowanej czynności musieliśmy wyeliminować błędy. Bez tego buty stale by nam się rozwiązywały. Aby praktyka była przemyślana, najpierw podziel umiejętność, której się uczysz, na mniejsze części, co już znasz z poprzedniego rozdziału, w którym była mowa o dekonstrukcji. Następny zabieg jest zupełnie inny od wszelkich praktyk, z którymi zdarzyło ci się zetknąć. Otóż wykonujesz kolejne ruchy składające się na opanowywaną czynność, aby sprawdzić, na których się zacinasz. W ten sposób poznajesz elementy. Czy to ruchy w umiejętności, czy to zagadnienia w ramach wybranego tematu, które stale zapominasz, których powtarzaniu musisz poświęcić więcej uwagi i czasu. Przemyślana praktyka w kontekście procesu uczenia się nie jest trudna, choć polega na szlifowaniu szczegółów i bywa żmudna. Profesor informatyki Cal Newport opisał, jak poradził sobie z nauką matematyki dyskretnej. W dużym skrócie można o niej powiedzieć, że jest to dziedzina matematyki, która polega na udowadnianiu teorii. Otóż Newport kupował ryzy białego papieru, a następnie kopiował każdą propozycję, jaką wykładowca przedstawiał na każdych zajęciach. Po zajęciach Newport pracował samodzielnie nad potencjalnymi dowodami. Kiedy napotykał zagadnienie, którego nie rozumiał, sięgał po podręczniki oraz do źródeł internetowych, aby, jak sam to ujmował, sprawdzić, czy to, co zapisałem, ma sens. Zwykle taka procedura utwierdzała Newporta, że dobrze zrozumiał problem. W przeciwnym razie zwracał się do wykładowcy z prośbą o informację zwrotną. Pod koniec kursu Newport zgromadził ogromny plik ręcznie rozpisanych dowodów, przez które agresywnie się przebił. Podzielił je wtedy na te, które był w stanie samodzielnie odtworzyć z niewielkim wysiłkiem oraz te, które jeszcze musiał zgłębić. Następnie kontynuował naukę tych zagadnień, które nastręczały mu trudności, wielokrotnie i wyczerpująco, aż zrozumiał każdy element. Ostatecznie uzyskał najwyższą ocenę w swojej grupie, nie tylko z egzaminu końcowego, ale także z całego kursu. Na tym właśnie polega przemyślana praktyka, przełożona na konkretne działania. Obejmujemy wzrokiem cały krajobraz, namierzamy problematyczne odcinki oraz agresywnie i wielokrotnie je badamy, cały czas sprawdzając swoje kompetencje czy rozumienie. Newport namierzał luki w swojej wiedzy. Bezlitośnie zgłębiał trudniejsze dla niego zagadnienia, po czym weryfikował, czy w pełni je rozumie. Gdy twoim celem nadrzędnym jest poprawa poziomu wykonywania jakiejś czynności, wówczas staje się jasne, jak praktykować, aby osiągnąć biegłość. Jesteśmy tak silni, jak nasze najsłabsze punkty, dlatego to nimi musimy się zająć w pierwszej kolejności. Weźmy znany ci już przykład nauki wykonywania nowego utworu na pianinie. Oto okazuje się, że w kilku momentach twoje dłonie nie poruszają się w sposób odpowiednio zsynchronizowany. Jeśli postępujesz zgodnie z normalną praktyką, grasz raz za razem cały utwór od początku do końca, mimo że potykasz się w kilku miejscach w środku, a resztę grasz już naprawdę dobrze. Tak postąpiłaby większość. Nie jest to jednak najbardziej wydajny sposób wykorzystania czasu. Zgodnie z zasadami przemyślanej praktyki, trzeba by odsunąć na bok wszystko inne, skupić się na tych fragmentach w środku utworu, które sprawiają trudność i ćwiczyć je, aż osiągnie się zadowalający rezultat. To zaś wymaga brania na warsztat kolejnych składowych i pracowania nad nimi. Tylko wówczas osiągnie się odpowiedni ogólny poziom wykonania całej czynności. Za pomocą tej techniki można szlifować właściwie dowolną umiejętność. Tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń co do przedmiotów, których można się uczyć przez przemyślaną praktykę. Wrogiem przemyślanej praktyki jest bezrefleksyjne robienie dla samego robienia. Niebezpieczeństwo powtarzania cały czas tego samego polega na tym, że utożsamiamy postępy z coraz większym doświadczeniem i coraz dłuższym kontaktem z przedmiotem nauki. Tymczasem jedynie wzmacniamy już istniejące złe nawyki. Ani nie podnosimy poziomu wykonania umiejętności, ani tych nawyków nie zmieniamy. Nie wolno więc mylić powtarzania z doskonaleniem. Są to dwie zupełnie różne rzeczy. Doskonalenie, owszem, idzie w parze z powtarzaniem, ale powtarzanie samo w sobie jest bezużyteczne w szybkiej nauce umiejętności. Aby przemyślana praktyka była efektywna, warto dodatkowo uwzględnić poniższe kwestie. Wyznaczone sesje na ćwiczenia praktyczne. Czy wierzysz w to, czy też nie, istnieje pewna optymalna dla każdej osoby ilość czasu, który powinna przeznaczać na praktykę. Z wielu badań naukowych wynika, że poziomy naszej energii mają związek z cyklami występującymi w ciągu dnia oraz stanowią odzwierciedlenie nocnych 90-minutowych cyklów snu w fazie REM. Ostatecznie idealna długość sesji praktyki będzie rzecz jasna inna dla każdego człowieka. Zawsze jednak warto pilnować, by nie ćwiczyć do upadłego, lecz zarazem na tyle długo, by się nie znudzić, nie stracić zaangażowania ani nie pozwolić sobie na schronienie się w swojej strefie komfortu. Wszystko inne będzie pustym powtarzaniem. Pamiętaj zatem, żeby przerwać praktykę, zanim zacznie się robić byle jaka, a to ze względu na następną kwestię. Pamięć mięśni widzi to, co widzi. Innymi słowy, nie odróżnia dobrej praktyki od złej praktyki. W konsekwencji nie odróżnia dobrych nawyków od złych nawyków. Po prostu pamięta to, na czego oddziaływanie jest wystawiona. Błędy bywają tak trudne do wyeliminowania właśnie dlatego, że przynależą do twojej pamięci na tych samych prawach, co dobre nawyki i właściwie wykonywane czynności. Idealnie dobrana praktyka przekłada się na idealne umiejętności. Stanowi uzupełnienie wyżej wymienionych kwestii dotyczących powolnej nauki, rozsądnego treningu oraz umiejętności zatrzymania się, zanim wkradnie się zwykłe niechlujstwo. Idąc tym samym tropem, warto spowolnić swój proces nauki. Zacznij spokojnie, ucz się niespiesznie i nie pozwól, aby zwyciężyła cię niecierpliwość. Gdy uczymy się powoli, wówczas zajmujemy najlepszą pozycję wyjściową do odniesienia sukcesu. Robimy bowiem wszystko poprawnie i dokładnie. Jeżeli nie uczymy się powoli, to częstokroć odkrywamy, że później już nie jesteśmy w stanie zwolnić, ponieważ nie opanowaliśmy wystarczająco dobrze niezbędnych kroków pośrednich. Możesz oczywiście zwiększyć tempo, ale zrób to później. Po co się spieszyć już na początku? Cierpliwość. Jakby trzeba było przypominać kolejny raz o cierpliwości. Niemniej jednak opanowanie umiejętności wymaga czegoś więcej niż samego zamachnięcia się rakietą tenisową czy zrozumienia, dlaczego palce na klawiszach powinny się poruszać w taki, a nie inny sposób. Jest to bowiem proces kształtowania pamięci mięśni, który, jak wynika z badań naukowych, może wymagać wykonania do około 1000 powtórzeń w przypadku prostszych umiejętności oraz do około 30 tysięcy powtórzeń w przypadku tych bardziej złożonych, aby naprawdę się utrwaliły i weszły w krew. Załóżmy, że przeznaczasz godzinę dziennie na ćwiczenie trudnego utworu na pianinie. W ciągu tej godziny jesteś w stanie go zagrać 20 razy. Zatem nawet jeśli chcesz go przećwiczyć tylko 1000 razy, to jakkolwiek by liczyć, zabierze ci to mnóstwo czasu. Dlatego też warto być maksymalnie cierpliwym i adekwatnie formułować swoje oczekiwania. Przeplatana praktyka. Ta metoda różni się wyraźnie od tego, co dotychczas wydawało ci się zapewne rozwiązaniem kanonicznym, czyli od nauki jednego przedmiotu w jednym dużym, nieprzerwanym bloku czasowym, co można porównać do zjedzenia w pierwszej kolejności całej porcji warzyw, zanim się przejdzie do deseru. Okazuje się jednak, że nie jest to optymalny sposób przyswajania wiadomości przez mózg i mięśnie. Ponadto nauka w nieprzerwanym bloku oznacza opanowywanie lub ćwiczenie tylko jednej umiejętności, zanim się przejdzie do następnej. Innymi słowy, nie przerywasz pracy nad jedną umiejętnością, dopóki się jej nie nauczysz. Opanowujesz umiejętność A przed umiejętnością B i opanowujesz umiejętność B, zanim przejdziesz do umiejętności C. Jeśli byśmy założyli, że jedna litera to jednostka czasu, to praktyka przyjęłaby postać następującego schematu. AAA, BBB, CCC. Taki schemat można przerwać przez wprowadzenie praktyki przeplatanej, czyli naprzemiennego ćwiczenia różnych powiązanych ze sobą umiejętności w jednej sesji nauki. O ile więc typowa sesja mogłaby wyglądać AAA, o tyle sesja w systemie przeplatanym mogłaby wyglądać ABC. Przykładowo. Osobie, która dopiero zaczyna się uczyć algebry, można polecić zrozumienie wykładników potęgowych, wykresów i pierwiastków. Zamiast jednak mierzyć się z każdym zagadnieniem z osobna, może ona zacząć od potęg, zrobić sobie przerwę na wykresy, a następnie popracować nad wykresami pierwiastków kwadratowych, by potem wrócić do nauki wykładników potęgowych. Ktoś, kto poznaje twórczość Szekspira, mógłby podzielić sobie materiał tak, aby podczas jednej sesji przemieszczać się między komediami, tragediami a sztukami historycznymi. Gdyby przejść na wyższy poziom, można by pouczyć się Szekspira, potem matematyki, a następnie historii Afryki w ramach tego samego bloku. Przeplatana praktyka może początkowo wydawać się przypadkową, by nie rzec chaotyczną metodą nauki. Może też wywoływać wrażenie, że po prostu nie da się niczego przyswoić, kiedy tak często przerywa się przekazywanie informacji do mózgu. Która z metod sprawdza się najlepiej? Badania naukowe pokazują, że to właśnie przeplatanie jest znacznie skuteczniejsze w przypadku nauki umiejętności motorycznych i zadań poznawczych. Przewaga omawianej metody nad uczeniem się pojedynczego przedmiotu w jednym bloku okazuje się zaskakująca. Otóż wydajność nauki oraz skuteczność przechowywania nowych informacji zwiększają się o 43%. Zjawisko to ma kilka przyczyn. Po pierwsze, przeplatanie przedmiotów wypycha osobę uczącą się z jej strefy komfortu. Pamiętaj, że im trudniejsza jest praktyka, tym ogólnie biorąc skuteczniejsza okazuje się nauka. Po drugie, przeplatanie znosi wszelkie schematy i poczucie gruntownej znajomości zagadnienia, jakie mogą się w tobie ukrywać w związku z danym przedmiotem jako takim. Tego rodzaju zamieszanie zmusza cię zaś do intensywniejszego, aktywnego przypominania sobie różnych rzeczy oraz nie pozwala biernie się przyglądać posiadanym informacjom. Po trzecie, i być może najważniejsze, przeplatanie różnych koncepcji czy problemów prowadzi do powstania i wzmocnienia połączeń między nimi. Osoby uczące się generalnie postrzegają koncepcje i umiejętności jako samodzielne, kompletne informacje, pozbawione wyraźnych czy oczywistych związków z innymi. Im częściej jednak jesteśmy w stanie połączyć nowe wiadomości lub umiejętności z tymi, które już mamy, tym większe prawdopodobieństwo, że zrozumiemy i zapamiętamy daną informację. Regularne przeplatanie treści i umiejętności sprzyja odkrywaniu tego rodzaju połączeń i zachęca do znajdowania nieoczywistych związków, które pomagają nam dłużej przechowywać różne umiejętności czy idee. Z przeplatanej praktyki płyną dwojakiego rodzaju korzyści. Po pierwsze, zwiększa ona zdolność mózgu do odróżniania koncepcji. Krótko mówiąc, gdy już poznasz rozwiązanie problemu, wówczas najtrudniejszy etap jego rozwiązywania masz za sobą. Dzięki przeplataniu każda praktyka różni się od poprzedniej, więc odklepywane czy automatyczne odpowiedzi się nie sprawdzają. Mobilizuje to mózg do ciągłego koncentrowania się na szukaniu różnych rozwiązań. Ten proces zaś zwiększa zdolność do uczenia się kluczowych umiejętności i koncepcji oraz w rezultacie pomaga wybierać trafne rozwiązania i wcielać je w życie. Ponadto przeplatana praktyka wzmacnia skojarzenia w pamięci. Krótko mówiąc, wystarczy, że przechowujesz w pamięci krótkotrwałej tylko jedną strategię. Dzięki przeplataniu każda następna strategia będzie się różnić od poprzedniej, ponieważ rozwiązania zmieniają się wraz z kolejnymi próbami ich znalezienia. Twój mózg jest cały czas zaangażowany w wypracowywanie coraz to nowych odpowiedzi oraz w ich przenoszenie do pamięci krótkotrwałej. I znów, chociaż takie podejście wymaga większego wysiłku i stanowi większe wyzwanie, to jednak wzmacnia naturalne połączenia neuronalne w twoim mózgu między różnymi zadaniami i reakcjami, co sprzyja uczeniu się i podnosi jego skuteczność. Co szczególnie tu istotne, przeplatanie zadań nie jest tożsame z wielozadaniowością, której należy unikać. Nie dobieraj jednak przedmiotów, których się uczysz nonszalancko. Przeplatanie chemii, literatury i ceramiki prawdopodobnie nastręczy większych trudności, by nie rzec wywoła chaos, niż jest to warte. Podczas pojedynczej sesji nauki raczej poruszaj się między różnymi tematami. Spróbuj wyznaczyć limit liczby perspektyw bądź zagadnień, które weźmiesz na warsztat w jednym bloku nauki. 3 zupełnie wystarczą. 4 mogą być dobre podczas intensywnych sesji. Gdy jednak już zaczniesz, wówczas pozwól się prowadzić instynktowi od tematu do tematu. Możesz ustawić budzik, aby ograniczyć czas poświęcany każdemu tematowi, choć w przypadku niektórych osób narzucanie sobie sztucznych granic może nieszczególnie pomagać w zgłębianiu wiedzy. Nawet jeżeli przedmioty, które przeplatasz, nie są od siebie zbyt odległe, to i tak wciąż zostaje ci pewne pole manewru. Przykładowo. Da się żonglować literaturą, architekturą europejską i filozofią grecką bez nazbyt gwałtownych ruchów. Przedmioty, w przypadku których łatwiej znaleźć łączące je związki, szczególnie upraszczają sprawę. I tak wspólny mianownik mogą mieć choćby teoria sztuk pięknych, techniki tworzenia oraz historia sztuki popularnej z lat 60. Podobnie, W ramach ćwiczeń gry na gitarze, praca nad kilkoma gamami, następnie nad wybranymi akordami, a potem dobranie odpowiednich ćwiczeń także będą miały wspólny mianownik oraz połączą się synergicznie. Jak we wszystkim, co dotąd omówiliśmy, naprawdę ważnym czynnikiem w procesie nauki jest to, ile uwagi jesteś w stanie mu poświęcić oraz jak skutecznie potrafisz się skoncentrować. Przeplatana praktyka może ci pomóc utrzymać zainteresowanie, ale może też okazać się zbyt spastyczna i zniweczy twoje próby koncentracji w zbyt krótkich dla ciebie odcinkach czasu. Dlatego też wykorzystuj tę praktykę ostrożnie. Czasami dowody naukowe w indywidualnych przypadkach niekoniecznie mają znaczenie.